With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przyjdźcie do mnie wszyscy.
Pan Bóg nie przestaje kochać człowieka i czuwać nad nim przez całe jego dzieje na ziemi. W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Korneliana Dendę, który powie, jak się wyraża troska Boga o dobro człowieka.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Biblia w sposób obrazowy opowiada, jak to Bóg, stworzywszy człowieka istotą rozumną i wolną, podobną jemu, przyprowadził doń stworzenia, aby je określić i każdemu z nich dał nazwę. Zakazał mu tylko spożywać owoce z drzewa poznania dobra i zła. Bóg zastrzegł sobie władzę decydowania o tym, co dobre i co złe, bo kto jak nie stwórca wie najlepiej, co człowiekowi służy do prawidłowego i pełnego rozwoju duchowego i jest drogą do szczęścia. Za podszeptem szatana człowiek jednak złamał ten zakaz. Mimo to Pan Bóg nie przestaje go kochać i czuwać nad nim przez całe jego dzieje na ziemi. Jak się wyraziła ta troska o dobro człowieka, powiem w dzisiejszej pogadance zatytułowanej Nieomylność Kościoła. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia synów i córek Izraela z Egiptu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. I rzeczywiście, trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Wtedy właśnie Bóg ogłosił swą wolę i dał wszystkim ludziom dekalog, 10 przykazań. Rozpoczął je uroczyście słowami: ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Z tymi 10 przykazaniami wszyscy wchodzimy w życie. Wynosimy je z domu rodzinnego, bo stanowią część pacierza codziennego. One nam przypominają, co jest dobre, a co złe. Co jest cnotą, a co jest grzechem. Prowadzą nas właściwą drogą przez życie do Boga. W podobnych okolicznościach nastąpiło odczytanie przez papieża Piusa IX na Soborze Powszechnym Watykańskim I ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża. Otóż pamiętna sesja publiczna tegoż soboru, na której przyjęty został i uroczyście ogłoszony dogmat o nieomylności papieża, zaczęła się 18 lipca 1870 roku o godzinie 9 rano. Gdy ojcowie soboru rozpoczęli oddawanie głosów za konstytucją ogłaszającą dogmat, rozpętała się gwałtowna burza, która trwała 2,5 godziny. Błyskawice rzucały błyski oślepiające wszystkich w bazylice. Huk przelewających się grzmotów i rozlegających się piorunów rozbrzmiewał w bazylice i w okolicy. Bazylikę zalegały ciemności, a papież przy świetle świecy czytał potwierdzenie konstytucji. Gdy jednak papież imieniem swoim i soboru zatwierdził konstytucję o dogmacie nieomylności papieża, opatrznościowo skończyła się też burza gwałtowna. Rozpogodziło się, a nawet promienie słońca przedostały się przez okna do wnętrza tej wspaniałej świątyni i oświetliły twarz namiestnika Chrystusowego. Wszyscy ojcowie soboru powstali. I cały Kościół rozbrzmiewał religijną radością, bo świątynię wypełnił uroczysty śpiew Te Deum Laudamus, Ciebie Boga chwalimy. Ta radość religijna udziela się nam wszystkim po dziś dzień, bo Duch Święty nieprzerwanie czuwa nad czystością nauki Kościoła. Czy lud Boży zaczął wierzyć w nieomylność urzędu nauczycielskiego Kościoła dopiero od końca XIX wieku? Wierzył w nią zawsze. W oparciu o Pismo Święte i tradycję wierzy od samego początku dziejów, że bramy piekielne nie przezwyciężą Kościoła. Określił zaś tę wiarę jako dogmat, jako prawdę niewzruszoną, gdyż zaszła konieczna potrzeba. W okresie racjonalizmu, kiedy odrzucano wszelkie prawdy objawione jako bajki, legendy i opowieści. Chrześcijanie zawsze wierzyli w opiekę Ducha Świętego, który nieustannie ożywia Kościół, chroni go przed radykalną niewiarnością i sprawia, że głosi prawdziwą Ewangelię Chrystusa i rzeczywiście prowadzi ludzi do zbawienia. Czuwa też nad tym, aby w Kościele Ewangelia była wznawiana i głoszona nieomylnie. Chrystus przed swym wniebowstąpieniem przyrzekł tę pomoc Ducha Świętego w pamiętnych słowach: a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Sobór Watykański II w swojej nauce o papieżu jako szczególnym nauczycielu wiary poszedł dużo dalej niż Sobór Watykański I. Dogmat tamtego soboru został sformułowany niesłychanie ostrożnie i mówi tylko o nieomylności papieża, kiedy ten naucza uroczyście, ex cathedra, ze stolicy, to znaczy na mocy swego najwyższego autorytetu ogłasza jakąś prawdę wiary lub prawo moralne. Drugi Sobór Watykański oświadcza, że tę zbożną uległość woli i rozumu w sposób szczególny okazywać należy autentycznemu urzędowi nauczycielskiemu biskupa rzymskiego, to znaczy papieża, nawet wtedy, gdy nie przemawia on ex cathedra. Trzeba mianowicie ze czcią uznawać jego najwyższy urząd nauczycielski i do orzeczeń przez niego wypowiedzianych stosować się szczerze i zgodnie z jego myślą i wolą, która ujawnia się szczególnie przez charakter dokumentów, bądź przez częste podawanie tej samej nauki, bądź przez sposób jej wyrażania. Tak na przykład nikt z wiernych nie miał prawa odrzucać nauki papieża Pawła VI zawartej w encyklice Humanae Vitae o bardzo doniosłym obowiązku przekazywania życia ludzkiego, o naturalnym planowaniu rodziny, w której potępił wszystkie sztuczne metody i środki antykoncepcji. Każdy nakaz w niej zawarty stanowi dla nas obowiązującą normę moralną, decydującą o szczęściu rodziny. Świadome jej łamanie jest grzechem i unieszczęśliwia rodziny. Dar nieomylności jest dany specjalnie Piotrowi i jego następcom. Tkwi on jednak w Kościele. Dany został ze względu na lud Boży, aby nie błądził w sprawach wiary. Mówi o tym ostatni sobór i cytuję. Ogół wierzących, mających namaszczenie od Ducha Świętego, nie może zbłądzić wierze. I tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy, poczynając od biskupów, aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Albowiem dzięki owemu zmysłowi wiary, zbudzanemu i podtrzymanemu przez Ducha Prawdy, lud Boży, pod przewodem świętego urzędu nauczycielskiego, za którym wierni idąc już nie ludzkie, lecz prawdziwie Boże przyjmuje słowo, niezachwianie trwa przy wierze raz podany świętym, wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Koniec cytatu. Nieomylność Kościoła nie można oddzielić od nieomylności papieża. Żeby zrozumieć, czym jest nieomylność papieża, przed tym trzeba sobie bardzo cenić to, że Kościół jest nieomylny w wierze, że ucząc nasze dzieci o Chrystusie Zbawicielu, Jego niepokolanej Matce, możemy mieć niewzruszoną pewność, jeśli czynimy to w wierze Kościoła, iż uczymy je zbawczej prawdy. A więc nieomylność ludu Bożego bierze się stąd, że wspólnotę Kościoła ożywia sam Duch Święty. Kościół nie może utracić swojej nieomylnej wiary, bo nigdy nie utraci Ducha Świętego. Nie mogą przecież bramy piekła przemóc kiedykolwiek Kościoła Chrystusowego. Zarazem jednak obecność Ducha Świętego w Kościele jest przyćmiona przez nasze grzechy, a więc i jedność Kościoła, w tym również jedność naszej nieomylnej wiary, jest zaćmiona naszymi grzechami. Wszakże nasze grzechy nie są w stanie zniszczyć jedności Kościoła, ani pozbawić jej znamienia widzialności. Jedność Kościoła, mimo naszych grzechów, jest faktem. I to faktem w znacznej mierze widzialnym. Dogmat o nieomylności wymaga wielkiej pokory. Chodzi tu bowiem o posłuszeństwo wiary ustanowionym przez Chrystusa pasterzom, papieżowi i biskupom, kiedy ci wypowiadają się w sprawach wiary w zgodzie ze stolicą apostolską, albo gdy decydują kolegialnie, na przykład podczas soboru. Gdy podchodzi się do tych spraw samym tylko rozumem, niezwykle trudno o uległość rozumu i woli wobec magisterium Kościoła. Potrzebna jest jeszcze miłość Chrystusa i Kościoła. Za życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Europie występował ostro z programem potępiającym dogmat o nieumylności papieża ojciec Jacek Loyson, karmelita, wielki kaznodzieja. Skończył jednak źle. Będąc w zatargu z Kościołem, rzucił kapłaństwo i ożenił się. Zobaczył jednak ruinę swego życia, gdy jego syn stał się niedowiarkiem i wrogiem Kościoła. Przed śmiercią posłano odstępcy książkę pod tytułem Dzieje duszy świętej Teresy, również karmelitanki. Wzruszył się tą lekturą do głębi. Umarł z objawiami żalu i ze słowami: słodki mój Jezu. Protestanci nie uznają prymatu papieża i jego nieomylności w sprawach wiary, co powoduje rozbicie jedności i mnożenie się sekt. Konwertyta z anglikanizmu Bede Griffiths, benedyktyn, wspomina w swej książce Złota Nić, że z chwilą przejścia na katolicyzm musiał przestać polegać na samym sobie w wyjaśnieniu Pisma Świętego i prawd wiary w nim zawartych. I poddanie umysłu w tych sprawach pod kierownictwo Najwyższego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła z początku nie przychodziło mu łatwo. Powiedzenie świętego Augustyna: nie uwierzyłbym w Ewangelię, gdyby nie autorytet Kościoła, zdawało mu się obce i dalekie. Dopiero później zrozumiał, że Kościół i autorytet był przed Pismem Świętym. I pisze na ten temat, i cytuję: wkrótce jednak zacząłem zdawać sobie sprawę, że jakkolwiek byłaby moja pewność co do prawdziwości Ewangelii, wiara moja nie mogła się opierać jedynie na moim indywidualnym przeżyciu. Wymagała ona oparcia o świadectwo powszechnego Kościoła. I dopiero gdy uznałem jego autorytet, moja wiara osiągnęła pełnię bezpiecznej pewności. Chrystus obiecał swojemu Kościołowi: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przyrzekł swojemu Kościołowi pomoc Ducha Świętego. I tak żyje Kościół w przekonaniu, że powierzony mu depozyt wiary przetrwa aż do ponownego przyjścia Pana. Niezmiennie prawdziwe i aktualne pozostają też słowa Jezusa: na tej opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. Wśród zmienności losów, trudności i ludzkich bied wiara nasza jest pewna, bo Duch Święty udziela Kościołowi światła, by coraz głębiej mógł wszystko rozumieć i ustrzec się przed błędami. Bądźmy wdzięczni Duchowi Świętemu za wspaniałość prawdy, którą przekazuje nam Kościół katolicki.
A teraz przypomnijmy odpowiedź ojca Korneliana na pytania mu nadesłane.
Pytanie. Święty Paweł Apostuł w liście do Galatów w Azji Mniejszej stwierdza: jeśli wam ktoś zwiastuje inną Ewangelię od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Świadkowie Jehowy głoszą jakąś bałamutną Ewangelię, nie taką, jaką znajdujemy w Piśmie Świętym i którą głosi Kościół. Czy zatem spada na nich przekleństwo? List Chicago, Illinois. Odpowiadam. Zwolennicy sekty Jehowy zazwyczaj nieświadomie padają ofiarą heretyckich błędów przez ich przewódców głoszonych. Pismo Święte i Kościół głosi Ewangelię o Panu Jezusie, jednorodzonym Synu Bożym, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Jehowici temu wszystkiemu zaprzeczają. Dla nich Pan Jezus jest tylko stworzeniem Bożym, jednym z aniołów. O takich, którzy świadomie odrzucają naukę Chrystusa, święty Paweł mówi z płaczem, że końcem ich jest zatracenie. Nie nam jednak ich osądzać. Uczyni to Bóg, który czyta w sercach ludzkich i wie, ile w każdym jest wini, a ile naiwności. Weźmy jednak pod uwagę to, że ci, którzy przystępują do sekty Jehowy, to najczęściej ludzie, których razi obojętność katolików w sprawach wiary i moralności, którzy chcą być gorliwi, bardziej Bogu oddani i bardziej przykładający się do lektury Pisma Świętego. Pytaniem, czy chrystianizm wywodzi się z innych religii, biorąc z nich to, co najszlachetniejsze i najpiękniejsze? List z Barrington, Illinois. Odpowiadam. Chrystianizm nie powstał drogą ewolucji z innych religii. Wszystkie religie pogańskie są pochodzenia ludzkiego. Powstały na skutek powszechnej tęsknoty człowieka do Boga, bo bez Niego czuje się niepewnie. Jest niespokojny i świadom swej niewystarczalności. Religia chrześcijańska natomiast jest pochodzenia boskiego. W Starym Testamencie prorocy przez Boga natchnieni zapowiedzieli przyjście Mesjasza na ziemię. Gdy nadeszła pełnia czasu, jak mówi Pismo Święte, Bóg zesłał na świat swego Syna, który przyjął naturę ludzką, stając się Bogiem człowiekiem w jednej osobie boskiej. Tęsknota za Bogiem przez wieki dojrzewała w człowieku do tego stopnia, iż dorósł on do poznania i zrozumienia Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. W każdej religii jest jakiś promień prawdy Bożej, jak mówi Sobór Watykański II. W chrześcijanizmie zaś jest cała prawda, pełnia objawienia Bożego. Przełomowy moment historii, w którym człowiek dojrzał do przyjęcia, poznania i zrozumienia wiary Chrystusowej, nazywamy za Pismem Świętym pełnią czasu.
Pośród zieleni i przy śpiewie ptaków, wśród falujących bezkresnych traw, w dźwięku melodii grających świerszczy, odnajdziesz głębię Bożych znaków. Jeśli Boga w sercu masz, jeśli duszę czystą mu dasz, to będziesz śpiewał pieśń wdzięczności, tę najpiękniejszą, jaką znasz.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na lipiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę lipca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel.
Na lipiec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby odpowiedzialność polityczna była przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma miłosierdzia. Oraz intencję ewangelizacyjną, aby chrześcijanie w Ameryce Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by społeczeństwo stawało się bardziej braterskie. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą, aby osoby konsekrowane dzięki dostrzeganiu potrzeb ubogich i najmniejszych były wyraźnym znakiem i proroctwem dla świata.
Wysłaliśmy do Was zaproszenie do udziału w nowenie do świętego Maksymiliana. Jest to jedyna nowenna prowadzona w ciągu miesięcy wakacyjnych. Pomimo wakacji, my w tym czasie, jak wiecie, nadawania godziny różańcowej nie przerywamy. Dlatego też zwracamy się do Was o prośbę o pomoc, która umożliwi prowadzenie godziny różańcowej w lecie.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.
Nawet gdybyś cały ziemski świat w posiadanie swoje objąć chciał, lecz miłości w sercu miałbyś brak, to nic pomóc już nie zdoła ci.
Miłość jest nadzieją dnia, to miłość uśmiech śle. I nawet kiedy dotyka zła, to miłość, miłość trwa.
Proroctwa